Między небом а землей.
Dzień dobry. Dużymi krokami zbliża się sezon wielkich plenerowych spotkań religijnych. Nareszcie w pełnym wymiarze, już bez ograniczeń pandemicznych. Już za tydzień kolejne 27. spotkanie młodych na polach lednickich. Za chwilę o ostatnich przygotowaniach do spotkania. W audycji także o lipcowych Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, na które wybiera się około 25 tysięcy młodych osób z Polski. Odwiedzimy dziś także wystawę, na której królują Madonny pod wszelkimi postaciami. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Sztuczna inteligencja miała swój udział w tworzeniu plakatu tegorocznej Lednicy. Ale wybór Chrystusa i udział w samym spotkaniu przy Bramie Rybie, no to już nie jest sprawa sztucznej inteligencji, ale każdego z nas i naszej wiary. 27. spotkanie młodych na Lednicy już 3 czerwca. Warto przygotować się do niego także logistycznie, o czym już teraz Jacek Putlewski.
Organizatorzy proszą uczestników, by za pośrednictwem strony internetowej zgłaszać swój udział grupowo i indywidualnie. Chodzi o to, żeby orientacyjnie było wiadomo, ile mniej więcej ludzi przyjedzie. Zgłaszać można się do ostatniej chwili, ale ten, kto tego nie zrobi, a będzie chciał uczestniczyć, i tak wejdzie na pola. Nikt przy bramie nie będzie zatrzymywał nieakredytowanych czy niezgłoszonych. Jak mówi Franciszek Cofta, spotkanie przebiegnie pod hasłem
Idź za barankiem. Przede wszystkim chcemy razem odkrywać wspólną drogę, którą musimy przebyć, żeby Eucharystię odkrywać. Eucharystia to wspólnota, Eucharystia potrzebuje wspólnego zgromadzenia, dlatego tym bardziej zapraszamy wszystkich w tym roku na Lednicę. Mamy nadzieję, że spotkamy się 3 czerwca pod Bramą Rybą na polach lednickich. Program spotkania oparty będzie na 3 gestach. Najpierw zwołanie, bo przecież wspólnota najpierw musi się zebrać i zawiązać, potem posilenie, gdzie najważniejszym punktem będzie oczywiście Eucharystia, a potem idź za barankiem. Wybierzemy Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela i pójdziemy dalej w świat. Wrócimy do miejsc, z których przyszliśmy, do naszych parafii, duszpasterstw, diecezji. W odkrywaniu Eucharystii pomogą nam też liczni goście. Profesor Sebastian Kubis, astrofizyk, oraz brat Tomasz Łakomczyk, kapucyn, będą mówili o tym, czy w sposób naukowy da się wytłumaczyć fenomen Eucharystii. Odwiedzi nas również Tomasz Wolny, prezenter telewizyjny, i ojciec Leonard Bielecki, franciszkanin. Panowie opowiedzą o swoim doświadczeniu Eucharystii, takim już osobistym.
Żeby duchowo przeżyć Lednicę, warto jednak pamiętać o sprawach bardziej przyziemnych przed samym wyjazdem. Lekka, wygodna odzież, na polach lednickich będziemy w końcu przez wiele godzin. Prawdopodobnie pogoda dopisze, nie zaszkodzi więc parasol przeciwsłoneczny lub okulary, jakiekolwiek nakrycie głowy, czapka lub kapelusz, ale lekka peleryna tak na wszelki wypadek na dnie plecaka także nie zawadzi. I obowiązkowo coś do jedzenia i butelka, a może dwie wody. Ale organizatorzy zachęcają też, by w plecaku znalazło się coś bardziej duchowego, własnoręcznie wykonane flagi z wizerunkiem baranka, dzwonki i świeczki, które będą wykorzystane w czasie adoracji.
O tym, jak iść za barankiem, opowie wspólnota małych braci i małych sióstr baranka. No i chcieliśmy, aby w tym roku na Lednicy odwiedził nas też błogosławiony Carlo Acutis. Na nasze spotkanie zaprosiliśmy więc rodziców młodego błogosławionego, którzy odwiedzą nas w formie nagrania. Pojawią się też nowości. Oprócz pola spowiedzi w tym roku na polach lednickich pojawi się pole słuchania, pole dialogu, bo po czasie pandemii, po ostatnich wydarzeniach na świecie, młodzież potrzebuje rozmowy. Będzie to miejsce, w którym uczestnicy spotkania będą mogli porozmawiać o wszystkim z kapłanem, albo z siostrą zakonną, też z osobą świecką, a także z psychologiem. W tym roku na Lednicy pojawi się też pole talentów, czyli kilka punktów, w których młodzież jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania będzie mogła rozwijać swoje talenty, no i skorzystać z warsztatów.
Pierwszy raz współprowadzącą spotkanie będzie dominikanka, siostra Łucja Rado.
Lednica jest dominikańska, czyli zbiera osoby, które żyją tym duchem i charyzmatem świętego Dominika, a to są właśnie siostry i bracia, więc tutaj ja idę w takim kierunku myślenia.
Czy
Są jeszcze pomysły na to, żeby symbole, żeby to, co dajecie też do ręki pielgrzymom, pątnikom. Czy jeszcze są pomysły na to?
Myślę, że tak, dlatego że w Lednicy zaczynają się też angażować nowe osoby, czyli zaczyna to dalej żyć, albo może bardziej żyje to dalej swoim życiem. Młode osoby mają nową, świeżą głowę i też wiele nowych propozycji. I myślę, że kiedy słuchamy się nawzajem, słuchamy różnych propozycji, zawsze właśnie wychodzi jakaś wspólna droga i stąd dlatego właśnie im więcej osób się angażuje w Lednicę, tym jest to lepsze. To jest hasło Idź za barankiem, a temat dokładnie to jest właśnie Eucharystia, czyli będziemy bardzo dużo o tym mówić. Natomiast malutkim symbolem, który chcielibyśmy podarować każdej osobie, która z Lednicy wyjedzie, to będzie taka malutka zawieszka, baranek, czy to właśnie na szyję, czy jako bransoletka, czy jak może też symbol do kluczy, która zawsze może być gdzieś obecna, tak jak właśnie nosimy coś bliskiego przy sobie, czy to zdjęcie osoby bliskiej, czy jakieś rzeczy, które są nam potrzebne, tak właśnie ten symbol baranka byłby zawsze przy nas obecny.
Chcemy faktycznie, żeby to było miejsce świętowania życia.
Ojciec Robert Gubisz, przewodnik Dominikanów.
Chcemy, żeby to było miejsce poznawania prawdy. To takiej prawdy nieomylnej, którą jest Jezus Chrystus. W duchu dominikańskiego zawołania veritas, prawda, nie? To jest pierwsza rzecz i teraz wszystkie przygotowania, wszystko idzie w tym kierunku. A od września wydaje mi się, że będzie nas czekało nowe też otwarcie Lednicy, jako że my jako Dominikanie wracamy też ze stałym pobytem na Lednicę. Myślę, że na tym spotkaniu przedstawimy Wam, Państwu wszystkim, po prostu też braci, którzy zamieszkają na Lednicy i będą też tam tworzyli tą Lednicę.
Lednicę pierwszy raz zorganizował w 1997 roku ojciec Jan Góra.
Idzie dłoń Ojca Świętego, którą oddałem sam osobiście z brązu pozłacanego. Jest. Bardzo prosimy tutaj, bardzo prosimy do światła, dlatego że zmieniły się warunki i trzeba pokazać wszystkim. Robercie, podnieś, pokaż wysoko wszystkim pod bramą dłoń Ojca Świętego, którą udało się dzięki pozwoleniu księdza Stanisława Dziwisza odlać. Bardzo się cieszę. Ojciec Święty się pyta, po co ci ta dłoń? Czyś ty całkiem zwariował? A ja mówię Ojcu Świętemu, tę dłoń całowałem. Ta ręka nas błogosławiła. Ta ręka podawała nam komunię świętą. Ja ją chcę mieć. I tak chyba jesteśmy jedynym miejscem na świecie, które posiada dłoń Ojca Świętego.
Brama Ryba odwołuje się do początków chrześcijaństwa, symbolu wiary, która w czasach rzymskich, w pierwszych wiekach była zakazana. Przez Bramę Rybę na niewielkim wzniesieniu na polach lednickich, tuż obok jeziora, przejdą jak co roku uczestnicy spotkania, by symbolicznie dokonać wyboru Chrystusa.
Kilka dni temu w Muzeum Regionalnym we Wrześni otwarta została wystawa i promowany był album Madonny Ziemi Wrzesińskiej. Zaprezentowane zostały tam wizerunki Matki Boskiej z kościołów z Wrześni i okolic. A na wernisażu był i z jego gośćmi oraz autorami prac rozmawiał Rafał Regulski.
Akurat miałam okazję być w wielu kościołach tutaj na terenie powiatu i nie tylko, ale w tym kierunku nigdy nie zwracałam na to uwagę. Ale obraz szczególnie Matki Bożej Częstochowskiej bardzo mi bliski, więc się okazuje, że w wielu parafiach, nie tylko na Jasnej Górze, można go spotkać.
Tak, wystawa ciekawa dla mnie tym bardziej, że jestem rowerzystą i we wszystkich tych kościołach byłem.
Pan Maciej Kizierowski, z Wrześni, turysta rowerowy.
W związku z tym, że jeżdżę rowerkiem, szlakiem architektury sakralnej w Polsce, więc wszędzie do każdego z tych księży trzeba iść, pieczęteczkę zdobyć i wejść, obejrzeć. Czasami jest problem z wejściem, bo te kościoły często pozamykane, ale wszystkie oglądałem.
Ciekawy w ogóle pomysł na przedstawienie wszystkich matek boskich z naszego rejonu. Jestem bardzo blisko związany z Matką Boską, jestem wojownikiem Maryi, także ta wystawa też jest bliska memu sercu.
Pan Tomasz z Wrześni.
Poprzez ten album można sobie teraz odwiedzić nawet kościół i zobaczyć na żywo, jak to wygląda.
Jestem pod wrażeniem wystawy i tego, co zostało zrobione. Rzeczywiście brawo dla autorów.
Autorzy albumu i autorzy też wystawy
Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni i Krzysztof Nowak, fotograf. Dlaczego w ogóle powstał ten projekt?
Chcieliśmy pokazać piękno tutaj na naszym terenie w wizerunkach Matki Bożej.
W ilu kościołach panowie byli?
Byliśmy w 44 kościołach. W każdym z kościołów oczywiście wykonywaliśmy bardzo dużą liczbę zdjęć dokumentacyjnych. Tutaj na wystawie i w albumie możemy zobaczyć tych zdjęć 390, ale powstało tych dokumentacyjnych fotografii, no myślę, że około 8 tysięcy.
Czy w każdym kościele, w którym panowie byli, znajduje się wizerunek Matki Boskiej?
Tak, jesteśmy w Polsce i ja mówię tak, nie ma w Polsce kościoła, w którym by nie było wizerunku Matki Bożej. Gdy jeździliśmy po tych różnych obiektach, niektórzy proboszczowie byli zaskoczeni, bo myśleli, że będziemy się tylko koncentrować na tych, nazwijmy to, zabytkowych wizerunkach. Nieraz jest tak, że w danym obiekcie nieraz jest 2, 3, 4, ba nawet były obiekty, gdzie było 8, 9, 10. Oczywiście nie wszystkie są tu pokazane, ale tutaj, jak Krzysztof mówił, wszystko zostało udokumentowane, stąd te 8 tysięcy zdjęć. Ale no nie wszystko dało radę pokazać na wystawie i nie wszystko także jest w albumie.
8 tysięcy dlatego, że na przykład jedna Matka Boska była fotografowana wiele razy, tak? W różnych warunkach oświetleniowych, bo szukaliście tej idealnej formuły, najbardziej zbliżonej do tej rzeczywistości, niezniekształconej przez światło.
Tak, bo my fotografowaliśmy wszystkie obiekty w ich naturalnym środowisku, czyli tam, gdzie one obecnie wiszą. Żadnego obiektu nie wyciągaliśmy, nie ruszaliśmy. Każda Matka Boska ma również przedstawiony swój kontekst, w którym jest. Dlatego nie są to tylko zdjęcia jak gdyby samego obrazu, ale jest to również kontekst, aby odbiorca mógł sobie unaocznić, w którym miejscu kościoła znajduje się dany obiekt.
Czyli obraz, ołtarz cały, nawa jedna, druga, boczna, główna, to wszystko jest sfotografowane i to też wliczamy do tych 8 tysięcy zdjęć.
Dokładnie tak. Znaczenie tu ma to, czy światło do wnętrza kościoła wpada przez witraż, czy wpada przez szybę, nazwijmy to białą, przezroczystą. Znaczenie ma również ściana, na której wisi obraz. Ba, znaczenie ma również wysokość, na której wisi. Bardzo często spotykaliśmy się, że obrazy wisiały bardzo wysoko lub wota wisiały bardzo wysoko, no i musieliśmy sobie z tą kwestią również poradzić.
Były to prace bardzo intensywne. Musieliśmy nieraz do których miejsc wracać i taki był dzień szczytowy, w którym byliśmy w jednym dniu w 13 obiektach, to w zasadzie rozstrzelonych po całej ziemi wrzesińskiej, więc żeśmy dużo kilometrów zrobili, no i także w wielu miejscach byli, ale już wtedy wiedzieliśmy, w którym momencie, na jaki kościół uderzyli, bo wiedzieliśmy, że w danym kościele trzeba zrobić o tej godzinie zdjęcie danego obrazu.
Żerków to jest powiat jarociński, Winna Góra powiat średzki. Jak rozumiana jest ziemia wrzesińska na tej wystawie i w tym albumie Madonn Ziemi Wrzesińskiej?
Tutaj prezentujemy obiekty, które znajdują się na terenie powiatu wrzesińskiego w granicach obecnych, także na tych terenach, które w historii należały do powiatu wrzesińskiego, plus dwie parafie, które są ściśle kościelne, związane z ziemią wrzesińską. Jest to Czerniewo należące zawsze do deganatu wrzesińskiego i Winna Góra należąca do deganatu miłosławskiego.
Panowie, który obraz jest najcenniejszy z punktu widzenia historii i też sztuki, artyzmu?
No, dla naszego rejonu wrzesińskiego najcenniejszym takim obrazem jest 15-wieczny obraz Madonny, który znajduje się w sanktuarium w Biechowie.
Tutaj go widzimy. Matka Boża Pocieszenia. 15 wiek, czyli najstarszy obraz tutaj na tym terenie?
Tak, najstarszy, z najciekawszą historią, ponieważ on był w XVII wieku powiększony i namalowany, także odkryto w 1962 roku ten starszy obraz 15-wieczny. Zdjęto tą warstwę 17-wieczną i ta warstwa 17-wieczna jest teraz obrazem zasłaniającym ten starszy obraz. To z punktu widzenia historii sztuki, a od strony kultu religijnego no to jest obraz łaskami słynący. Jest to główne miejsce kultu na terenie ziemi wrzesińskiej, właśnie w klasztorze w Biechowie. Dlatego też ten obraz zaprezentowaliśmy na plakacie jako największy pośrodku.
Jakie jeszcze obrazy są godne uwagi ze względu na ciekawą historię albo jakiś szczegół artystyczny?
No z tego punktu to są te najstarsze. To są też określane w aktach wizytacyjnych jako obrazy Graciosa, czyli słynące z łask. To są obrazy w Targowej Górce, w Innej Górze, we Wrześni. Teraz jest obraz w Farze, wcześniej był w kościele szpitalnym Świętego Ducha. I obraz, no niestety spalony, ale jest to kopia, taki też obraz znajdował się w kościele w Samarzewie.
Powiedzieliśmy o najstarszym obrazie, przy nim cały czas stoimy, a najmłodszy?
Najmłodszy obraz znajduje się w kościele Farnym. Jest to kopia Matki Bożej Jasnogórskiej, która teraz przywędrowała do kościoła po peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w zeszłym roku. To jest ta, która wędrowała teraz po domach rodzinnych mieszkańców parafii.
Tu tych Matek Boskich Jasnogórskich
trochę jest. A czy w takim razie mamy taki wizerunek, który możemy określić jako taki właśnie charakterystyczny dla tego miejsca, wyjątkowy z uwagi na to, że nigdzie podobnego nie ma?
Znaczy z tych, co u nas, to są głównie obrazy właśnie wzorowane na częstochowskiej, jasnogórskiej czarnej Madonnie. To jest tak zwany typ Hodegetria. Kolejny bardzo popularny typ Madonny to jest tak zwana Matka Boża Śnieżna, inaczej zwana Matką Bożą Pocieszenia, bardzo częsta. Inne typy Madon są trochę rzadsze, jak Matka Boża Szkaplerzna, czy Matka Boża Zwycięska Różańcowa, ale jedynym takim przedstawieniem, które jest na naszym terenie, to jest Matka Boża Kodeńska. To jest XIX-wieczny obraz 1852 roku, a znajduje się w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Krzyża, taki drewniany kościół we Wrześni na przedmieściu Lipówka.
Tu widzimy tę Matkę Boską Kodeńską. I jeszcze jedno pytanie, na czym są malowane te Matki Boskie, które wiszą we wrześnińskich kościołach?
Często to są olej na płótnie, ale także zdarzają się na deskach.
Są one w dobrym stanie, te obrazy?
O, w najróżniejszym. Od w stanie, stanach świeżo po konserwacjach. Taki na przykład mamy obraz Matki Bożej Różańcowej w Targowej Górce. Świeżutko po konserwacji, jest przepiękny. O, obrazy no, dosyć w stanie wręcz nawet katastrofalnym także.
Panowie, czy te obrazy były ważne dla historii mieszkańców, czy tych poszczególnych wręcz parafii?
No, sam wizerunek jest znaczący dla historii naszego narodu. Pod tym symbolem walczono o wolność naszej ojczyzny. Co mnie akurat poruszyło, to kiedy poszukiwałem informacji dotyczących powstania styczniowego, znalazłem taką informację, że kiedy powstańcy w 1863 roku zdobyli miasto Pyzdry, na kościele farnym zawieszono chorągiew. Na tej chorągwie widniał właśnie wizerunek Matki Bożej z podpisem Maryjo Królowopolskie, módl się za nami, i dalej taki napis, że to jest ta sama chorągwia, pod którą powstańcy walczyli także w bitwach pod Miłosławiem i pod Sokołowem w 1848 roku, czyli w tym wcześniejszym powstaniu w okresie Wiosny Ludu. Więc tutaj mamy taką ciągłość historyczną, że pod tymi samymi symbolami gromadziliśmy się w walce o przetrwanie naszego narodu.
Za 2 miesiące w stolicy Portugalii rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży. Organizatorzy spodziewają się, że w spotkaniu weźmie udział od 1,5 do 2 milionów młodych pielgrzymów z całego świata. O przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w rozmowie Beaty Sylwestrzak.
Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie zostały przesunięte ze względu na pandemię koronawirusa. Jak ma jednak wyglądać to wydarzenie?
Sama struktura Światowych Dni Młodzieży nie zmieniła się. Tak jak one się odbywały w poprzednich edycjach, będzie i teraz. Będziemy mieli finał w Lizbonie od 1 do 6 sierpnia. Ksiądz Tomasz Koprojaniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Poprzedzony dniami w diecezjach od 26 do 31 lipca, a więc młodzi będą mieli okazję uczestniczyć najpierw w diecezjach w całej Portugalii, to jest taki tydzień misyjny, a następnie przeżyć finał w Lizbonie pod przewodnictwem papieża Franciszka, tak jak to bywało wcześniej. To, co się zmienia po pandemii, to jeszcze większy entuzjazm, ponieważ może przez to zamknięcie i ten czas izolacji stało się tak, że dzisiaj dużo więcej jest zainteresowania i chętnych na Światowe Dni Młodzieży, co pokazują nasze statystyki. Na obecną chwilę mamy około 25 tysięcy młodych z Polski chętnych do udziału w Światowych Dniach Młodzieży.
Czy można jeszcze się zapisywać?
Cały czas trwają zapisy, grupy, które się zgłaszają, które się organizują, tak nawet spontanicznie, nieraz takie małe grupy, 2-3-osobowe, czasem grupy parafialne. Zapisy są otwarte praktycznie do rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży. My pomagamy poprzez nasz polski system rejestracji. Wszystko jest dokładnie, szczegółowo opisane na naszej stronie sdmpolska.pl. I następnie też możemy pomóc w rejestracji w Lizbonie, ponieważ mamy 3 makrogrupy polskie. I w której z tych makrogrup umieszczamy grupy polskie, tak żeby przy zakwaterowaniu w Lizbonie być jak najbliżej siebie.
Jak należy się przygotować do tego spotkania i co należy zabrać pod względem praktycznym?
Jeśli chodzi o przygotowanie, to zawsze to podkreślamy, że wyjazd ma charakter pielgrzymkowy, a na pewno nie turystyczny. A jeżeli pielgrzymkowy, to należy się nastawiać na pewne niedogodności, nagłe zwroty akcji. Trzeba się przygotować jak na pielgrzymkę, a więc przede wszystkim od strony duchowej. To znaczy zachęcamy organizatorów, kapłanów, siostry zakonne i tych świeckich, aby się spotkali w tych grupach. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie praktyczne, to należy pamiętać, że Portugalia w tym okresie jest bardzo gorąca. Wychodząc naprzeciw tym przygotowaniom, jako Polska, nasze biuro, przygotowaliśmy też w tym kierunku pakiet polski, to znaczy mamy w pakiecie w barwach narodowych kapelusz, koszulkę, flagę biało-czerwoną oraz właśnie solidne okulary, krem UV i wiele innych gadżetów, choćby nawet Biblia audio, subskrypcja do końca roku dla tych, którzy będą w Lizbonie.
Polacy wyjeżdżają również na wolontariat. Jak wygląda uczestnictwo od strony wolontariusza, a od strony pielgrzyma?
Tak, rekrutujemy do wolontariatu już od października zeszłego roku i na ten moment mamy około 350 chętnych razem z harcerzami, którzy chcą aktywnie włączyć się w ten wolontariat w Lizbonie. Wolontariusze są poza udziałem w diecezjach, uczestniczą bezpośrednio w Lizbonie, wyjeżdżają 23 lipca, wracają 8 sierpnia. Tam są przygotowani, odpowiednio rozdysponowani. Głównym warunkiem jest to, aby mieli ukończone 18 lat i bardzo zachęcamy, aby w wolontariacie brały udział osoby, które już wcześniej były na Światowych Dniach Młodzieży, choć nie zamykamy drzwi dla tych, którzy jadą po raz pierwszy.
Na czym polegają dni w diecezjach?
Każda z diecezji przygotowuje program w oparciu o swoje walory duchowe, turystyczne. W gruncie rzeczy chodzi o to, aby młodzi, którzy przyjeżdżają do Portugalii, mieli okazję doświadczyć kultury i gościnności rodzin portugalskich. Młodzi trafiają do rodzin i mają spotkania wspólne młodych, którzy przyjeżdżają z całego świata, więc przy okazji też poznają kulturę i chrześcijaństwo nie tylko przez pryzmat swojego kraju, ale tak jak się przeżywa chrześcijaństwo w innych częściach świata, no bo na jednej Eucharystii mamy okazję doświadczyć młodych z Afryki, z Wielkiej Brytanii chociażby, czy kogoś, kto jest ze Stanów Zjednoczonych. I to pokazuje też taką różnorodność przeżywania Eucharystii. Nigdy ten program nie jest narzucony z góry. Ważne, żeby były realizowane linie formacyjne pod hasło, które ustanowił papież Franciszek.
Tegoroczne Światowe Dni Młodzieży są szczególnie poświęcone Maryi ze względu na to, że w pobliżu Lizbony znajduje się Fatima oraz część hymnu tegorocznego wydarzenia jest też poświęcona, dedykowana Maryi.
To można powiedzieć szerzej, już od Panamy kolejne lata przygotowań to były hasła, które mówiły o powstaniu, w tym sensie, żeby nie być bezczynnym. Hasło w Panamie też było poświęcone Maryi, oto ja, służebnica Pańska. Jest jej kontynuacja tej drogi Maryi. Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Fakt, że w okolicy Lizbony jest Fatima, miejsce objawień, bardzo pomaga też w rozumieniu misji, jak ukazuje Maryja, w niesieniu słowa. Razem z Maryją my tak naprawdę robimy podczas Światowych Dni Młodzieży. Uczymy się takiej gotowości, by zanosić dobrą nowinę najpierw do swoich bliskich, krewnych, pokonując czasem setki, tysiące kilometrów, a później, jak Pan Bóg będzie czynił z nas narzędzia swego pokoju i swojej misji, może także w tym wymiarze kapłaństwa, czy stanu zakonnego, czy każdego innego, który pozwoli być świadkiem Chrystusa, tak jak Maryja.
Co właśnie Portugalczycy mówią o Polakach i o tej organizacji spotkania?
Czasami bywam w Lizbonie, w komitecie. Są mili, są serdeczni, zawsze chcą pomagać. Mają swoje ograniczenia. Trzeba wiedzieć, że to są południowcy, więc dość często lubią odkładać sprawy na troszkę później. Ale jak się odpowiednio czasem zmotywuje, to sprawy idą nieco szybciej. Może dlatego jesteśmy tak czasami odbierani jak Polacy, którzy chcą już, chcą mieć konkrety. No inaczej się nie da. No, koordynując działania w Polsce i wiedząc, że mamy już ponad 420 grup, no to żeby zapewnić im i bezpieczeństwo i to wszystko, co się wiąże z pobytem w Lizbonie, no musimy być w stałej współpracy i jesteśmy. Zwłaszcza, że planujemy też taką strefę polską, którą nazwaliśmy Polska Lizbona. Dostaliśmy okazały stadion 1 maja, tak się ten stadion ładnie nazywa, w centrum Lizbony i tam będziemy mogli zaprezentować dużo z naszej polskości, z naszych tradycji. Tam też będą spotkania grup polskich, nich Eucharystia po polsku.
Czy to wydarzenie jakoś się zmienia od papieża Polaka do papieża Franciszka?
Tak, ono przechodzi pewną ewolucję, chociażby ze względu na rozwój technologii, cyfryzacji i te Światowe Dni Młodzieży, które rozpoczął święty Jan Paweł II. One w tym wymiarze wyglądają już nieco inaczej, chociaż zawsze rdzeniem pozostaje entuzjazm i żywe przeżywanie wiary przez młodych. Papież Jan Paweł II zawsze jest w gronie patronów Światowych Dni Młodzieży i nie może być inaczej, dlatego że był inicjatorem jeszcze w 80-tych latach takich spotkań, najpierw w Rzymie, a później już od 85 roku spotkań w wymiarze światowym i diecezjalnym. Dlatego też to, co on zainicjował, stało się szybko tradycją, dziedzictwem Kościoła. Tę tradycję i w to dziedzictwo bardzo mocno wszedł papież Benedykt XVI, a teraz papież Franciszek. A owoce tego poznajemy po kilku latach, kiedy rozmawiamy z tymi, którzy byli wcześniej na Światowych Dniach Młodzieży i bardzo często słyszę taką informację zwrotną, że to było coś, co zmieniało życie, tak, w sposób radykalny, nie od razu, ale wpływało bardzo mocno na kolejne decyzje, wybory. I tu, gdzie teraz ci uczestnicy są, w dużej mierze wpływ na to miało uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży.
Jak lepiej poznać tajemniczą osobę Ducha Świętego i co ma z tym wspólnego sen ojca Dawida Grześkowiaka? Zapraszam do wysłuchania jego rozważań.
Szczęść Boże! Miałem kiedyś taki sen. To było dokładnie dzisiejszej nocy, właśnie z soboty na niedzielę zesłania Ducha Świętego. Było to mniej więcej 10 lat temu, kiedy byłem nowicjuszem, czyli na samym początku swojej drogi zakonnej. I w tym śnie pojechałem do jednego z dobrze mi znanych podpoznańskich lasów. I kiedy już byłem na miejscu, okazało się, że tam, gdzie zwykle była droga, jej nie ma. Że jest las, nie ma żadnej przerwy w tych drzewach, które rosną, że trzeba poszukać innego wejścia do lasu. I na początku oczywiście w tym śnie towarzyszyła mi pewnego rodzaju konsternacja, zagubienie, ale postanowiłem się nie poddawać i okazało się, że wejście do lasu, tego samego lasu, jest w innym miejscu, jest inna droga. I można powiedzieć ten sam las, ale jakiś taki inny. I co ciekawe, ten sen pamiętam do dzisiaj dość dokładnie, dokładną treść, dokładne emocje, które mi w nim towarzyszyły. I o co chodzi w tym śnie? Cechą zdrowej duchowości, a zwłaszcza jeszcze dominikańskiej, jest pewnego rodzaju sceptycyzm i zdroworozsądkowe podejście. Zatem nie chciałbym się doszukiwać w tym śnie jakichś nadprzyrodzonych wizji. Bardziej bliskie mi jest to określenie, które nazywamy odczytywaniem znaków czasu. Czyli w tym, co jest naturalne, co ma swoje naturalne korzenie, próbuję odnaleźć jakieś Boże znaki. Co, Panie Boże, chcesz mi powiedzieć przez to czy inne doświadczenie, wydarzenie mojego życia? I ten sen był, czy jest dla mnie bardzo ważny, bo to doświadczenie pomogło mi odkryć nowe wątki w mojej relacji z Bogiem. Tak naprawdę do tej pory jakoś odkrywam w tym wydarzeniu jakieś bogactwo, jakieś nowe rzeczy. I w relacji z Panem Bogiem, szczególnie właśnie z trzecią osobą Trójcy Świętej, dla wielu wierzących w znacznej mierze nieznanym, jak pisze Benedykt XVI i nie tylko on, wielu teologów zauważa, że postać Ducha Świętego jest niezwykle tajemnicza. I co ja dla siebie wyciągnąłem, czy nadal jakoś wyciągam z doświadczenia tego snu naturalnego, czegoś, co zdarza się każdemu z nas, śnimy o tym, czego doświadczamy, to są jakiegoś rodzaju mieszanka wspomnień, tego, co przeżywamy danego dnia, czy czegoś, co bardzo dobrze pamiętamy. Chciałem się tym doświadczeniem właśnie podzielić, jak ten sen dla mnie też ilustruje tę dzisiejszą uroczystość, jak lepiej może zbliżyć się, poznać tę tajemniczą osobę Ducha Świętego. I o tym opowiem po krótkiej przerwie. Zapraszam serdecznie. Pierwsza rzecz, która jest dla mnie taka odkrywcza w tym śnie, który mi się przydarzył, to właśnie to początkowe zagubienie, że ja spotykam się z rzeczywistością, z tym lasem, który jest dla mnie dobrze znany. Można powiedzieć, że niemal pamiętam wszystkie drzewa, oczywiście jest to niemożliwe, ale bardzo dobrze znam te zakamarki i okazuje się, że jest inaczej, niby tak samo, ale trochę inaczej. I to zagubienie to jest doświadczenie, wydaje mi się, każdego z nas, kiedy stykamy się z czymś, co jest dla nas nowe, co nas zaskakuje, co jest nie po naszej myśli. I kiedy tak sobie myślę o Duchu Świętym, to Duch Święty to jest ta osoba boska, która jest dla słabych. Duch Święty przychodzi do tego, co jest słabe. Dokładnie o tym też mówi nam dzisiejsze słowo. Uczniowie są pozamykani, zarówno w tym dniu po zmartwychwstaniu, kiedy przychodzi do nich Jezus, kiedy ma miejsce to takie małe zesłanie Ducha Świętego, weźmijcie Ducha Świętego, jak i w tym momencie jeszcze przed Pięćdziesiątnicą, kiedy też siedzą zamknięci w sali na górze, trochę klimat już jest inny, bo trwają w oczekiwaniu i modlitwie, ale gdzieś towarzyszy temu nadal jakaś stagnacja. Pewnie część z nich jeszcze ma w sobie jakieś obawy, jakiegoś rodzaju zagubienie, a Duch Święty, kiedy przychodzi do nas, do ludzi słabych, to ma w sobie tę nieustanną, wieczną młodość, wieczną nowość życia, wieczną taką świeżość. I do tego chce nas popchnąć, tak jak wypchnął uczniów z wieczernika, żeby głosili Ewangelię, że Duch Święty przychodzi też do naszego życia z pewnego rodzaju nowością, zwłaszcza do życia duchowego. Życie duchowe to w końcu życie według Ducha Świętego, który właśnie ma w sobie taką wieczną młodość i przychodzi do tego, co jest może zastane, nieświeże, co jest w nas jakoś, można powiedzieć, takie stare, co nie ma w sobie życia. Do tego chce przyjść Duch Święty. I druga ważna rzecz. Las, na który patrzyłem w tym śnie, był tym samym lasem, który znałem. To jest taka prawda o działaniu Ducha Świętego, że On pracuje na tym, co już jest. I to przemienia. Że nie przychodzi, nie przynosi jakiejś rewolucji takiej nagłej, wywrócenia wszystkiego do góry nogami. Nie, On udoskonala to, co już jest. To przecież nazywamy też w nas Jego działanie, że to jest uświęcenie, czy jak się mówi na wschodzie, w Kościele Wschodnim, przebóstwienie. Że Duch Święty przemienia naszą naturę, czyli to, co jest. I to, co jest ważne, zawsze robi to w ramach objawienia. Duch Święty, kiedy przychodzi i daje jakiekolwiek doświadczenie poznania Boga, zrozumienia lepszego, to tego, co już jest. Czyli nie dokłada niczego nowego, ale pogłębia doświadczenie Słowa Bożego, pogłębia doświadczenie modlitwy, można powiedzieć rozwija, nieustannie prowadzi nas do rozwoju. I Duch Święty, jeżeli działa, to jest Duch Prawdy też, to działa w ramach Kościoła. To jest ten sam las, ale jakiś inny, czyli że może Duch Święty nas popychać do nowych zadań, ale w tym samym Kościele, w tej samej wspólnocie, w której jesteśmy. Może nam odkryć jakieś nowe talenty, dary, charyzmaty, ale w tym samym miejscu, w którym jesteśmy. Bo jakiekolwiek dary duchowe nie są dla nas, ale są dla Kościoła, dla budowania jedności. I wydaje mi się, że to jest ważne, że Duch Święty to nie jest rewolucjonista w takim negatywnym znaczeniu, ale to jest ten, który przynosi nowość w ramach istniejących już struktur, które de facto są przecież jego dziełem. Bardzo ładnie Grzegorz z Nazianzu mówi o Duchu Świętym, że jest architektem Kościoła i że jego działanie to jest architektonia, czyli można powiedzieć taka praca, że nadaje pewien kształt i zasadę i podtrzymuje to cały czas. Arche, zasada, tektonia, rzemiosło. Rzemiosło, które jest pełne wdzięku i blasku i które daje pewien kształt. I to doświadczenie lasu, które ja bardzo lubię, doświadczenie takie czysto ludzkie, kiedy potrzebujemy wytchnienia, kiedy potrzebujemy odpoczynku. Ja idąc do lasu po prostu odpoczywam, nabieram sił, doświadczam tego pokoju, który wynika chociażby z tego, że jest przyjemnie, zielono, że ten las szumi. To wszystko jest potrzebne dla naszego bardzo czasami przebodźcowanego umysłu. I oczywiście, no, ja mam wrażenie, jak wracam z lasu, że jestem cały dotleniony, aż po końcówki moich palców. Że to jest takie doświadczenie na tym czysto ludzkim poziomie, jakiegoś nowego życia. I wydaje mi się, że kiedy spotykamy się z Duchem Świętym, to całe nasze życie właśnie nabiera takiej świeżości. Doświadczamy pokoju, nabieramy sił. I tak jak w pewnym sensie las jest takim miejscem naturalnym dla nas, że my się tam dobrze czujemy, to jednocześnie w naszym życiu duchowym takim naturalnym miejscem dla nas jest, można powiedzieć, przebywanie w towarzystwie Ducha Świętego. To jest coś naturalnego dla nas, coś, czego bardzo potrzebujemy, jak tlenu. I że to doświadczenie jest bardzo ważne. I to, czego zabrakło w moim śnie, ja bym to dzisiaj dopisał. No, w końcu to tylko sen. Tak jak powiedziałem, nie absolutyzuję tego doświadczenia. W tym śnie zabrakło jednego. Ludzi, do których mógłbym pójść. I być może obudziłem się za wcześnie, dlatego ich nie było. Ale w lesie często spotykamy ludzi, a tak naprawdę o co w tym chodzi? Doświadczenie Pięćdziesiątnicy dla apostołów to było wypchnięcie ich na zewnątrz. Idźcie i głoście Ewangelię, idźcie i mówcie i nie ma dla was żadnych przeszkód. Języka, lęku, obawy idą w pełnej mocy Ducha Świętego, realizując nie tylko swój potencjał, ale ten potencjał udoskonalony przez działanie Ducha Zatem duch popycha do człowieka, duch popycha do relacji. Idź i spotkaj się z drugim i powiedz mu, co Pan ci wyświadczył. Idź, opowiedz mu Ewangelię. Idź, opowiedz mu, jak Bóg działa w twoim życiu, jak odnawia twoje kości, jak odnawia twoje serce, jak doświadczasz pokoju. Idź i opowiadaj, bo być może bardzo blisko ciebie są tacy ludzie, którzy potrzebują tej historii, twojej historii zbawienia, żeby odkryć własną historię zbawienia, historię, w którą wkracza też Duch Święty i chce wkroczyć z nową mocą, świeżością, że chce przyjść do tej słabości, do smutku, do tego wszystkiego, co jest doświadczeniem braku w naszym życiu. Tam przychodzi Duch i bardzo piękną modlitwą do Ducha Świętego jest ta sekwencja, która dzisiaj się pojawia na mszy świętej przed Ewangelią. Warto do niej wracać, nią się modlić i z doświadczeniem Ducha Świętego iść do drugiego człowieka. Amen. Dobrej niedzieli, dobrego przeżywania zielonych świąt z Bogiem.
Po dzisiejszych rozważaniach ojca Dawida nabrałem ogromnej ochoty na spacer w lesie. No niech to rzeczywiście będą zielone świątki. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.